Więcej serca
i mniej barier.
Dzień dobry, przed mikrofonem Tatiana Slowi. Realizuję audycję Katarzyna Piekło, a moim i Państwa gościem przez najbliższą godzinę będzie pani Jolanta Kruczkowska, prezes Fundacji Organiści. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Od razu na wstępie wyjaśniamy, że to nie jest organizacja muzyczna. Ta organizacja zajmuje się, użyła pani takiego pięknego sformułowania, graniem na najpiękniejszych organach na świecie.
Tak, to prawda.
Promujecie ideę transplantacji. Jaka jest historia państwa organizacji, o tym jeszcze opowiemy, ale pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest to, że już niedługo, bo za kilka dni, 26 stycznia, będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Skąd w ogóle wzięło się to święto?
W październiku obchodzimy Światowy Dzień, natomiast ten nasz tutaj polski obchodzimy 26 stycznia w rocznicę pierwszego przeszczepienia nerki w Polsce.
Czy wasza organizacja 26 stycznia ma jakąś szczególną akcję informacyjną?
Tak, staramy się spotykać z mieszkańcami Gdańska, bo jesteśmy fundacją z Gdańska. W marketach mieliśmy spotkanie jednego roku na Uniwersytecie Gdańskim, w szkołach. No a dzisiaj jestem tutaj.
Dzisiaj jest pani w Radiu Gdańsk. Wasza organizacja działa od kilkunastu lat.
Tak.
A jej historia jest związana z pani synem, z Bartkiem.
Tak jest. W 2010 roku mój syn miał tragiczny w skutkach wypadek. Dla niego nie było już ratunku. Natomiast uratował sześć osób żyje do dnia dzisiejszego. Najmłodszy zbiorców otrzymał fragment wątroby. Drugi fragment wątroby dostał równolatek mojego syna, czyli 26-latek. Do przeszczepu poszły jeszcze trzustka, zastawka płucna i obie nerki. W sumie sześć osób jest, które żyją do dnia dzisiejszego.
Ci z Państwa, którzy zgłębiają tematykę transplantacji i transplantacji w Polsce, pewnie teraz słuchają tych informacji ze zdziwieniem, bo w Polsce kwestia informowania o losach biorców, o tym, czy to kobieta, czy mężczyzna, wygląda jeszcze nieco inaczej. Bartek zginął w Wielkiej Brytanii.
Tak.
I tam stał się dawcą i tam ta kwestia informowania rodziny, rozmawiania z rodziną też wygląda inaczej niż tutaj w Polsce, chociaż zdaje się, że w Polsce wygląda coraz lepiej i coraz więcej tych przeszczepów. Przeszczepów jest nawet na Pomorzu. W roku 2023 to było ponad 450.
To już był rekordowy rok w ogóle, jeśli chodzi o przeszczep. 24 rok był rokiem rekordowym.
Więc ta świadomość faktycznie wzrasta. Ale wy bardzo dużo informujecie jako fundacja o tym, po co rozmawiać z rodziną, o tym, jaka jest nasza wola. O tym, że chcielibyśmy się po naszej śmierci, jaka by ona nie była, z jakich przyczyn, podzielić swoimi narządami. A ktoś mógłby zapytać, w Polsce mamy domniemanie zgody. Oznacza to w praktyce tyle, że lekarz z punktu prawnego nie musi nikogo pytać, czy może pobrać organy od osoby zmarłej, jeżeli ona nie wyraziła sprzeciwu. To jeszcze inna historia. Więc ktoś by spytał, skoro mamy to domniemanie zgody, to po co te akcje uświadamiające?
Po to, że z przyczyn etycznych lekarze zawsze pytają rodzinę.
Żeby jej dodatkowo nie traumatyzować.
Dokładnie tak. Dlatego ja też, no, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, tutaj już jest bardzo trudny temat, kiedy rodzice tracą dzieci i no, trochę niewyobrażalne, żeby nie zapytać rodzica, mamy o to, czy zgodzi się na oddanie organów po śmierci tego dziecka.
A czy pani czasami bywa mediatorem w takich rozmowach, w związku z tym, jaka jest pani historia, że panią też taka rozmowa, takie pytanie kiedyś spotkało?
Tak, tylko, że tak jak ja mówię, w momencie, kiedy otrzymujemy informacje o takiej tragedii, kiedy tracimy dziecko czy kogokolwiek bliskiego, to wali nam się cały świat. Rozsypujemy się na milion kawałków. Kompletnie nie mamy kontaktu z rzeczywistością. I to absolutnie nie jest moment na podejmowanie takich decyzji. Dlatego my przez tyle lat namawiamy do rozmów z rodziną. To oczywiście nie jest temat do tego, żeby przy obiedzie sobie usiąść i o śmierci porozmawiać, bo ten temat śmierci zawsze gdzieś świadomie wypieramy. Natomiast bardzo dobrze jest, jeśli wcześniej już wiemy takie minimum, co to są przeszczepy, do czego służą i co byśmy zrobili w takiej sytuacji. I też musimy pamiętać, że nie zawsze musimy zostać biorcami, bo dawcami, bo najczęściej większe statystycznie szanse mamy na to, żeby zostać jednak mimo wszystko biorcami.
Szanowni Państwo, 603-06-06-06 to jest nasz numer SMS-owy. Jeżeli gdzieś tam po drugiej stronie radioodbiornika jest ktoś, kto na przykład jest biorcą i kiedyś z tego daru od kogoś innego skorzystał, albo jeżeli sam został postawiony przed tym pytaniem, czy zgodzi się pan, pani na pobranie narządów pani, pana zmarłego bliskiego, to proszę, podzielcie się z nami teraz tymi swoimi spostrzeżeniami. A może ktoś z Państwa z jakiegoś powodu się sprzeciwia? To także chciałabym się spotkać z tymi argumentami. Może podyskutujmy o nich. Tymczasem właśnie taką informacją dla osób bliskich jest oświadczenie woli. Zazwyczaj mała kartka. Od Fundacji Organiści też można taką kartkę, która się mieści w portfelu, bardzo łatwo dostać, gdzie wypisuje się swoje oświadczenie woli, tego, że po prostu się zgadzamy, żeby po naszej śmierci te organy pobrać. To nie jest informacja dla lekarzy. Mimo tego, co nam się wydaje, to oświadczenie to nie jest informacja dla lekarzy. Dla kogo jest to oświadczenie woli?
To jest oczywiście informacja dla rodziny, dla najbliższych. Nie zawsze mamy rodzinę, ale mamy przyjaciół. Więc dla tych bliskich nam osób jest to informacja. Nawet jest tam napisane na tym małym kartoniku, że prosimy o uszanowanie naszej woli. Czyli to jest taki swoisty testament, po prostu nasz testament.
W jaki czas po śmierci Bartka, pani syna, narodziła się idea tego, by zbudować jeszcze coś więcej, by zbudować organizację, Fundację Organiści?
Paradoksalnie to hejt sprawił, że powstała fundacja. Spotkałam się z takimi opiniami, jak że dałam pokroić własne dziecko, że nie istnieje śmierć mózgu. Jak mogłam to zrobić, że wyprodukowałam 6 rencistów, na których społeczeństwo musi pracować.
Ale mówiono to pani prosto w twarz?
Dostawałam maile, informacje na Messengera. Miałam upartego gościa, który do mnie wypisywał maile z uporem maniaka, żeby mnie przekonać, że nie istnieje coś takiego jak śmierć mózgu, gdzie uważam to za barbarzyństwo w ogóle, bo ja już podjęłam tą decyzję i czasu nie cofnę, tak? Także, tak jak mówię, paradoksalnie te wszystkie opinie sprawiły, że jednego razu z przyjaciółmi syna po prostu postanowiliśmy, że coś z tym trzeba zrobić. Ile że może spróbujmy wpłynąć właśnie na uświadamiać Polaków.
Ile lat to było po śmierci Bartka?
3 lata. W 2013 roku powstała fundacja nazwana jego imieniem.
Bo to jest fundacja imienia Bartka Kruczkowskiego. Organiści to jest jakby jej taka nazwa, skrótowa nazwa dodatkowa. Tak. A skąd się wzięli organiści?
Mieliśmy mnóstwo pomysłów, tak jak nas siedziało chyba z 12 osób przy stole. Tak każdy miał, ale w zasadzie żadna nazwa nie była na tyle dobra, na tyle chwytliwa i Weronika była dziewczyna mojego syna, która jest absolwentką gdańskiej ASP, zadzwoniła do mnie i mówi: wiesz, mam pod prysznicem, przyszło mi do głowy, idźmy śladem krwiodawców, nazwijmy się organiści.
A spotykają was w związku z tym jakieś nieporozumienia?
Tak, bardzo często. I często są to komiczne sytuacje, bo na przykład otrzymujemy informacje, oferty na kupno nut, śpiewników kościelnych, organów. Mm-hmm. Także no, nieraz są zabawne sytuacje, ale jak zaproszę do zapoznania się z naszym profilem, to później już jest wszystko okej.
Okay. No i właśnie z jednej z takich wymian mailowych powstało to hasło, że no, państwo to grają na najpiękniejszych organach na świecie.
Tak właśnie.
A zamiast instrumentów przydałyby się wam na przykład rowery, bo promujecie zdrowie, nie tak. Tylko transplantację, ale zdrowie, to żeby zdrowo żyć poprzez ideę rajdów rowerowych na przykład.
Tak.
Jak to wygląda?
No także od 2014 roku, bo w 13 we wrześniu powstała fundacja, w styczniu właśnie na dzień transplantacji, czyli te 3 miesiące później, miałam wywiad w radiu na temat właśnie przy tej samej okazji co dzisiaj i poznałam pana po przeszczepie serca. I wspólnie doszliśmy do tego, że marzy nam się rajd rowerowy. I jemu, bo on lubił jeździć na rowerach, a mnie dlatego, że mój syn był zapalonym rowerzystą. Jeździł, sam składał te rowery, no po prostu kochał rowery. I mówię, no to co, to działamy, to spróbujemy zrobić. No i tak w 2014 roku zorganizowaliśmy pierwszy rajd i to był rajd rowerowy z Warszawy do Gdańska. Najmilej wspominamy ten rajd, ponieważ wtedy o fundacji jeszcze nikt nie słyszał, konto fundacji było puste. Sławek napisał na Facebooku: słuchajcie, organizujemy rajd rowerowy od poniedziałku do soboty, ale każdy płaci za siebie, wszystko we własnym zakresie. Ja mówię: Sławek, przecież z nami nikt nie pojedzie. Wiesz, ludzie muszą wziąć urlop, jeszcze mają za to wszystko płacić. Zgłosiło się tyle osób, że musieliśmy zamknąć listę. Mimo to i tak sobie pomyślałam, że cudnie byłoby chociaż ujednolicić grupę. Napisałam do pana, bo sobie pomyślałam, że kupimy może jakieś koszulki. Napisałam do pana, który się zajmuje tym, czy nie sprzedałby nam pan z rabatem. Opisałam sytuację, do czego nam te koszulki. No to nie minęło chyba 10-15 minut, jak pan do mnie zadzwonił i mówi: a gdybym wam dał te koszulki, to co by było?
Gdyby ktoś z państwa słuchaczy chciał teraz wesprzeć organistów, to ja przypominam, że do końca kwietnia jest czas na rozliczenia PIT i tam można ofiarować także swoje 1,5% podatku na rzecz różnych organizacji pożytku publicznego. Wy organiści jesteście wśród nich. Podczas tych rajdów spotykacie się z ludźmi, promujecie ideę transplantacji. Jacy ludzie do was przychodzą i z jakimi pytaniami do was przychodzą?
Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to jest ogromny. To jest w zasadzie, można powiedzieć, że 2 lata temu nawet na rynku jednego z miast były panie z grupami przedszkolnymi. I muszę powiedzieć, że nawet te panie na tyle się zainteresowały, żeby przekazać, no wiadomo, na poziomie 4-5-letniego dziecka, ale żeby już uświadomić tym dzieciom, że coś takiego jest, że jak to fajnie ujęły misiowi, jak odpadnie rączka, że można ją przyszyć, żeby takimi małymi krokami pokazać, co to jest transplantacja.
A czy zdarzają się osoby, które miały dawców w rodzinie, a nie miały z kim tego przegadać potem, przerobić w sobie?
Tak, spotykam się do dzisiaj z mamami. Są mamy, które mi też dziękują, pamiętają o świętach, o moich urodzinach. Nawet mam mamę, która na święta przysyła mi piernik co roku, małą paczuszkę z wdzięczności, bo są to mamy, którym w jakiś sposób pomogłam przejść przez ten najtrudniejszy czas. Mnie też było trudno, ale też ja już mniej więcej wiedziałam, jak sobie radzić. Wiadomo, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej przechodzi żałobę. Ale tutaj w tym przypadku, kiedy jesteśmy my, mamy, które się decydują na oddanie organów swoich dzieci, to jakaś cicha, niewidzialna nić nas jednak łączy i naprawdę mamy są bardzo wdzięczne, że pomogłam im przejść przez to wszystko.
Mówi pani mamy. Czy to faktycznie jest tak, że to kobiety częściej są pytane w tej materii o zdanie?
To znaczy w tej materii o zdanie pewnie są pytani oboje rodzice. Natomiast mamy bardziej i dużo częściej szukają pomocy gdzie indziej. Mhm. Muszę powiedzieć, to jest też smutne, bo mnóstwo małżeństw się rozpada po tym.
Na pewno... Nie tyle na kanwie decyzji, co po prostu w procesie żałoby.
Tak, dokładnie tak. I to ja nie chcę powiedzieć, że tata mniej rozpacza, ale jesteśmy my, kobiety, po prostu inaczej skonstruowane i inaczej to u nas przebiega. Dlatego może my szukamy też pomocy z zewnątrz. Natomiast panowie raczej zamykają się w sobie.
Teraz, szanowni słuchacze, jeżeli ktoś jest teraz w tej sytuacji żałoby i faktycznie nie może się odnaleźć, to tutaj taka szybka informacja. Chociażby w Gdańsku działa Centrum Wsparcia po stracie Emocja i tam można uzyskać taką pomoc. Można taką pomoc uzyskać w wielu ośrodkach terapeutycznych, a do rozmowy na temat tego, jakie stereotypy chociażby ciążą w związku z transplantacją. Co chciałaby pani zmienić jeszcze być może w tym kontakcie z rodziną dawców w Polsce? I jak się ta sytuacja zmieniała przez ostatnie kilkanaście lat pani oczami? O tym porozmawiamy już po przerwie. Transplantacja, kwestia dawstwa, biorstwa, to wszystko jest tematem naszego dzisiejszego programu, a to w związku ze zbliżającym się ogólnopolskim dniem transplantacji. Ten przypada już niedługo, 26 stycznia. Co ciekawe, Międzynarodowy Dzień Transplantacji to końcówka października. My ten swój dzień obchodzimy na pamiątkę pierwszego w Polsce przeszczepu nerki. Moim i państwa gościem jest pani Jolanta Kruczkowska, prezes Fundacji Organiści, Fundacji imienia Bartka Kruczkowskiego. To właśnie pani syn 15 lat temu został dawcą. W poprzednim wejściu powiedziała pani takie słowa, że statystycznie każdy z nas, ten kto tutaj teraz uczestniczy w tej rozmowie jako słuchacz, ale też ludzie, którzy nas teraz nie słyszą, mają większą szansę zostać biorcami niż dawcami.
Tak.
Te wszystkie nerki, które ewentualnie dostał ktoś z naszych bliskich, albo kawałek wątroby, czy też inne organy, nie biorą się znikąd. One biorą się od dawców, ale biorą się też z takiej świadomej decyzji bliskich, którzy po prostu nie stanęli na przeszkodzie. A jak często zdarza się odmowa, kiedy lekarze, mimo że nie muszą, odstępują od tego pobrania narządów?
No najczęściej sytuacja ta dotyka w przypadku dzieci. Kiedy dzieci odchodzą, to jest najczęściej. Tutaj można przytoczyć nawet sprawę Kamila, głośna medialna sprawa z Wrocławia. Parę lat temu Kamil zginął w wypadku. Tata zgodził się, ponieważ jak powiedział, jeśli dla Kamila nie ma ratunku, to niech jego serce bije w kim innym. Natomiast zjawiła się mama, powiedziała absolutnie, no i lekarze odstąpili od pobrania. Może przy tej okazji jeszcze powiem, że jest lista sprzeciwów. Jest lista sprzeciwów, gdzie rzeczywiście można się na nią wpisać. Ona jest na stronie Poltransplantu i tam można, kto rzeczywiście nie chce, może zrobić
może
taki
wyrazić
zapis.
Sprzeciw, tak. Sprzeciw za życia. Zgoda jest domniemana. O sprzeciw trzeba się, o zaznaczenie sprzeciwu trzeba się postarać.
I to też jest pierwsza rzecz, którą sprawdzają lekarze właśnie w takiej sytuacji, czy pacjent jest, zastrzegł sobie. Jeśli nie, to wtedy dopiero rozmawiają z rodziną.
I tutaj zauważmy, że w przypadku dzieci jest tak, że to nie jest śmierć, na którą przygotowuje się ktokolwiek. Jeżeli mówimy w ogóle o osobach młodych, o małych dzieciach, no osoby, dzieci nie mają szansy wpisać się samodzielnie na taką listę, więc tutaj liczy się tylko i wyłącznie rozmowa z rodziną. W Polsce jest tak, że cały ten proces transplantacyjny, kwestie kontaktu z rodziną i z samym biorcą, ale też kwestie kontaktu z dawcą ogarnia, zajmuje się tym koordynator transplantacji, na przykład w danym regionie. Oczywiście takiego koordynatora ma chociażby Uniwersyteckie Centrum Kliniczne tutaj w Gdańsku, ale czasami pani w takich mediacjach też uczestniczy. Czy to jest tak, że pytają panią już po, albo te rodziny, które jeszcze się nie zdecydowały, do pani dzwonią?
Nie. W takich rozmowach na pewno uczestniczą koordynatorzy transplantacyjni, natomiast ze mną rozmawiają już po, bo nie ukrywam, że tak około 3 miesięcy, kiedy ten największy szok trochę opada, zaczynają się wątpliwości, szczególnie kiedy nie mają żadnych informacji. I teraz zastanawiają się, czy dobrze zrobili, czy to nie był błąd, a oddaliśmy nerkę, a może ta nerka nie poszła tam, gdzie powinna iść. Więc wtedy, kiedy pojawiają się takie wątpliwości, to ludzie do mnie dzwonią i piszą.
I teraz tak, pani sytuacja jest trochę inna, jeżeli chodzi o uzyskanie informacji na temat biorców, dlatego że Bartek został dawcą w Wielkiej Brytanii. Tam podejście do kontaktu potem z tymi bliskimi jest inne. W Polsce, żeby chronić dane osobowe biorców, nie informuje się, co kto dostał, mówiąc językiem prostym. To oczywiście jest silnie umotywowane dobrem rodziny biorcy, ale też dobrem samego biorcy, dobrem rodziny dawcy, po to, żeby na przykład ktoś potem może nie obciążał psychicznie swoją obecnością. Ale w Wielkiej Brytanii pani od razu dostała informację, oczywiście nie na temat tego, kto konkretnie, ale czy to kobieta, czy to mężczyzna i w jakim jest wieku i co dostał. Jak to pani pomogło?
To znaczy, pierwszy list z Wielkiej Brytanii przyszedł gdzieś mniej więcej po 2-3 miesiącach. Natomiast ja go otworzyłam dopiero po ponad roku. Wcześniej nie byłam gotowa. Ja wiedziałam, że zostały pobrane organy, ale ja jeszcze nie miałam świadomości, że jest to aż 6 osób. I tam właśnie w tym liście dowiedziałam się, bo jeśli chodzi o dane personalne, to one są zakazane na całym świecie. Ale tak jak pani mówi, wiek, płeć i kto co dostał. Stąd moja informacja, że 2-latek otrzymał fragment wątroby, wrócił do normalnego życia. Trzustka, zastawka płucna, obie nerki. Także jest 6 osób, które żyją z organami. I to jest informacja, która daje mi taki spokój. Wewnętrzny spokój, jeśli w ogóle możemy mówić o spokoju po stracie dziecka. Ale ta informacja, ja już nie szukam i nie zastanawiam się, czy być może, jak niektórzy mówią, a skąd wiesz, że nie zhandlowali tych organów? Ja się nad tym nie zastanawiam.
No bo właśnie w Polsce to jest bardzo silny stereotyp.
Tak.
Oczywiście zupełnie nieprawdziwa informacja, nie ma nawet żadnych statystyk policyjnych, które by tego dotyczyły, ale w Polsce to jest faktycznie taki stereotyp, który się powtarza.
Bardzo silny. A nie odnotowano ani jednego przypadku handlu narządami.
Ale mówią, jak nie wiesz, gdzie poszło, to nie wiesz, może poszło gdzieś, gdzie nie powinno. Pani stoi na takim stanowisku, że w Polsce też ta informacja powinna być.
Tak. Dlatego głośno i dużo o tym mówię, bo wydaje mi się, że za to, co te rodziny zrobiły, czyli oddały organy swoich bliskich, to chyba nie jest aż tak wiele powiedzieć im dla ich wewnętrznego spokoju, że organy na przykład ma 30-latka, tak? I to przynajmniej mi stanowczo wystarczy. Tak jak ktoś się kiedyś mnie zapytał, czy chciałabym usłyszeć serce mojego syna. Ja sobie nawet nie wyobrażam kontaktu z tymi ludźmi. Dla mnie byłoby to emocjonalnie nie do przejścia. Natomiast ta informacja, którą mam, daje, tak jak mówię, mi bardzo, wycisza mnie.
My już po przerwie wrócimy także do innych kwestii transplantacyjnych, bo pamiętajmy, że transplantacja to nie tylko zawsze pobieranie organów od osób zmarłych, ale na przykład transplantacje rodzinne, krzyżowe i tak dalej. Gościem Jolanta Kruczkowska, prezes Fundacji Organiści. Wy jako fundacja promująca ideę transplantacji działacie już ponad dekadę. Kiedy zaczynaliście, na tej mapie Pomorza, Trójmiasta, nie było chyba wielu organizacji o podobnym profilu?
Ja sobie nie przypominam. Kiedyś było, ale to jest chyba stowarzyszenie przy Akademii Dawca.pl. Nie wiem, czy ono jeszcze istnieje.
Dzisiaj głośna organizacja też, która promuje ideę transplantacji, to na przykład Liver Strong. Mm-hmm. Co się zmieniło w pani opinii przez te ponad dekadę? Czy my faktycznie wiemy więcej na temat transplantacji?
No na pewno dużo, dużo więcej jest akcji, jest stowarzyszeń, jest różnego rodzaju fundacji. W filmach, w książkach pojawiają się wątki transplantacji. Są kampanie społeczne, które promują transplantację. No na pewno idzie to w dobrym kierunku. Zresztą widać po tym rekordowym ubiegłym roku, ale no myślę, że to jeszcze wciąż za mało.
A czego nie powinniśmy mówić w kontekście transplantacji? Jakich treści tworzyć, które na przykład, nie wiem, karmiłyby teorie spiskowe?
Przede wszystkim musimy nauczyć się, że śmierć mózgu istnieje, jest i z niej nie można człowieka wybudzić. No śmierć to śmierć. Natomiast jeśli, chodzą nieraz takie słuchy, że albo ktoś tam, ktoś gdzieś w klinice wybudził. Wybudził, ale ze śpiączki. I to jest najczęstszy błąd, że mylimy śmierć mózgową ze śpiączką. Gdzie ze śpiączki faktycznie można wybudzić, natomiast ze śmierci absolutnie nie. To są dwa diametralnie różne procesy.
Pani wcześniej jeszcze poza anteną wspominała, że takie hasło podtrzymujemy waszych bliskich przy życiu. Czy zgadzacie się na pobranie organów tak, do przeszczepu jest złym hasłem. Ono już chyba nie występuje, ale przez długi czas tak było. I dzisiaj jeszcze pokutuje.
Ta terminologia jest szczególnie dla rodziców, którzy tracą dzieci, jest nie do przyjęcia. Bo jeśli mama patrzy na dziecko, które wygląda jak żywe i lekarz mówi, że podtrzymujemy przy życiu pani dziecko w celu pobrania narządów, no to ona absolutnie nigdy nie wyrazi takiej zgody. Musimy mieć na uwadze, że to nie człowiek nie żyje już, natomiast wentylowane są organy, żeby podtrzymać do tej decyzji i żeby się nadawały do przeszczepu.
I dzisiaj, kiedy to koordynatorzy transplantacyjni rozmawiają z rodzinami, oni na pewno tego hasła już nie używają, ale to samo hasło pokutuje gdzieś w przestrzeni publicznej, w tym jak rozmawiamy między sobą
tak.
I tak dalej, jak podajemy te informacje. Myśli pani, że to będzie kolejny rekordowy rok, ten 2025?
Mam taką nadzieję. Moim takim marzeniem też jest, żeby każdy o transplantacji myślał tak jak o oddaniu krwi, że nikt się tego nie boi i wiemy doskonale, że ta krew ratuje życie i są stacje i ludzie idą, oddają krew. Dlaczego mają problem z tym, żeby po śmierci swoje organy oddać?
A jak rozmawiać z rodziną? Jak zasygnalizować swoją wolę? Kiedy znaleźć ten dobry moment?
Myślę, że spontanicznie, to na pewno nie przy posiłku, ale mamy różnego rodzaju spotkania rodzinne. No, u nas to było jasne. Oddawaliśmy wszyscy krew. To było tak logiczne, że tak po prostu trzeba, że tak należy. Jeszcze nie mieliśmy nawet świadomości ani pojęcia, co przed nami, co nas spotka. Natomiast wszyscy wiedzieliśmy, że jest to coś, co przede wszystkim ratuje życie, tak?
Proszę Państwa, 26 stycznia już za kilka dni. Może to jest też okazja do tego, żeby porozmawiać, bo tego typu święta, miesiąc świadomości takiego schorzenia albo dzień świadomości transplantacji czy Światowy Dzień Krwiodawstwa, to tak naprawdę są te dni, w których powinniśmy może znaleźć pretekst, taki dodatkowy pretekst do tego, żeby podzielić się swoją opinią. A moim i Państwa gościem przez ostatnią godzinę była pani Jolanta Kruczkowska, prezes Fundacji imienia Bartka Kruczkowskiego Organiści. Ja przypomnę, że waszą fundację także można wesprzeć 1,5% podatku. Państwo teraz pewnie już myślą o rozliczeniach. Czego wam życzyć? To może tak, pani Jolanto, wszystkiego dobrego, otwartych głów po drodze, tam gdzie witacie z rowerami na rynkach kolejnych miast w Polsce, a także właśnie okazji do rozmów.
Tak jest.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.